Spotykamy się po raz kolejny, by spojrzeć na nasze przeżywanie liturgii godzin. Dzisiaj zatrzymamy się nad szczegółem takim, mianowicie czynienia znaku krzyża. W każdej celebracji liturgicznej ten znak występuje. Występuje na początku, występuje na końcu, a w juczni i nieszporach występuje także przy kantykach z Ewangelii. Oczywiście znak krzyża wykonujemy także wiele razy w czasie mszy świętej, wiele razy w czasie modlitw indywidualnych. Jest to więc temat szerszy niż liturgia godzin, ale ponieważ w liturgii godzin również to występuje i to w taki trochę nietypowy sposób, gdyż wypowiadamy przy tym znaku krzyża, albo też wypowiadamy słowa, przy których czynimy znak krzyża, takie, których gdzie indziej nie wypowiadamy. Właśnie w tym miejscu ze znakiem krzyża łączymy określone słowa. A ponieważ zawsze, gdy dzieją się równocześnie dwie czynności, jedna czynność to jest wypowiadanie słów, a druga czynność to jest spełnianie gestu, przeżywamy pewną trudność, żeby obydwie czynności przeżywać świadomie. Bo jak się skupię na słowach, to już nie potrafię się skupić na znaku. A jak się skupię na znaku, to trochę skrócam słowa. Trochę mówię prowokacyjnie, bo może tak nie jest, ale tak może być i niewątpliwie jest pewną sztuką, której człowiek się uczy, żeby wypowiadając pewne słowa i w czasie tych słów spełniając gest taki wielki i taki święty jak znak krzyża, żeby ten znak krzyża nabrał tej mocy, którą powinien mieć. Żeby ta intencja, dlaczego ja czynię ten znak krzyża, żeby ta intencja była tak nasycona moim pragnieniem związanym z tym, co to znaczy uczynić znak krzyża na sobie. Żeby to pragnienie, ta intencja moja, dla której czynię znak krzyża, nie tylko dlatego, że jest przepisany, ale dlatego, że ja chcę go czynić. Ja go chcę czynić, ten znak krzyża, w tych momentach i właśnie w tych momentach on nabiera dla mnie znaczenia, dzięki któremu moja modlitwa jest głębsza i moja modlitwa jest owocniejsza. Rozpocznijmy to rozważanie po wstępie od przypomnienia treści obrzędu przyjęcia do katechumenatu. Nie wiem, kto miał okazję taki obrzęd przeżyć, ale jest on nietypowy również dlatego, że zawiera w sobie wielokrotne naznaczenie człowieka znakiem krzyża. Tenże kandydat, który chce być przyjęty do katechumenatu, staje przed celebransem i celebrans mówi do niego, jeżeli więcej, to do wielu: drodzy kandydaci, podejdźcie teraz razem z tymi, którzy za was poręczają, aby przyjąć znak przynależności do nowego stanu. Mają przyjąć znak przynależności do nowego stanu nie w tym sensie, że dostają coś do ręki, ale w tym sensie, że ich ciało, a poprzez ich ciało całe ich człowieczeństwo zostaje naznaczone znakiem krzyża. I co się wtedy dzieje? Gdy kandydat wezwany podchodzi, wtedy jest naznaczony krzyżem, a celebrans wypowiada słowa: Piotrze, przyjmij krzyż na czole. Sam Chrystus znaczy cię znakiem swojego zwycięstwa. Ucz się go rozpoznawać i naśladować. Krótka modlitwa, ale wrócimy jeszcze do niej. Widać, jaka jest w niej głębia. Potem następują dalsze podobne działania celebransa. Czyni on znak krzyża na kolejnych narządach zmysłów i za każdym razem kieruje do kandydata wezwanie. Przyjmij znak krzyża na uszach, abyś słyszał głos Pana. Następnie przyjmij znak krzyża na oczach, abyś ujrzał jasność Bożą. Przyjmij znak krzyża na ustach, abyś odpowiedział na Słowo Boże. I dalej przyjmij znak krzyża na piersiach, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w twoim sercu. I jeszcze raz przyjmij znak krzyża na barkach, abyś udźwignął słodkie brzemię Chrystusa. A na koniec celebrans czyni znak krzyża nad wszystkimi kandydatami, czy nad kandydatem ogólnie, już nie dotykając go, i wypowiada słowa: kreślę znak krzyża nad tobą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, abyście żyli, abyś żył na wieki wieków. Myślę, że nikt z nas w żadnym obrzędzie nie był naznaczony krzyżem na uszach, na oczach, na ustach, na piersi, na barkach i na czole. A dorośli, którzy są przyjmowani do katechumenatu, w tej bramie, w tym przejściu, w tym włączeniu do katechumenatu są aż tyle razy naznaczeni znakiem krzyża. Być może, że dla kogoś może się to stać inspiracją, żeby prywatnie, w osobistej pobożności, czasem dokonywać takiego znaku krzyża i uczynić znak krzyża na swoich uszach, na swoich oczach, na swoich ustach, na swojej piersi, na barkach, na czole, na dłoniach czy w innych miejscach i prosić, żeby moc tego krzyża przyniosła pewien skutek. Przykład przy tym obrzędzie, który przywołuję, jest za każdym razem prośba o pewien skutek. Można by było tę prośbę wypowiadać bez znaku krzyża, ale Kościół tak to ustalił. Wypowiada się słowa, modlitwę i tę modlitwę łączy się ze znakiem krzyża. Można by powiedzieć, że taki znak krzyża uczyniony na rządach zmysłów jest ulotny. No, został uczyniony, no i idziemy dalej. Tak po ludzku mogłoby się dawać, żeby człowiek dostał do ręki znak krzyża, no to to wie, że ma. Ale jak mu ktoś naznaczy uszy, oczy, no to mija. Ale Kościół większą wagę przywiązuje do tego, że człowiek został naznaczony krzyżem, niż że dostał do ręki krzyż. Znak krzyża. Że to naznaczenie krzyżem kryje w sobie prawdziwy dar łaski, o który modli się Kościół. Jesteśmy świadomi, że takie czynienie znaku krzyża nie jest w żaden sposób jakimś działaniem magicznym, że to magicznie, jak człowiek naznaczy znak krzyża, to samo w sobie, niezależnie od nastawienia człowieka, ma jakieś niesamowite skutki. Wszystko dzieje się w takiej świadomej relacji z Bogiem. Przedstawiciel Kościoła, biskup lub prezbiter, prosi Boga, modli się. Jest świadomy, że to Bóg każdej łaski udziela i odwołuje się do pięknej modlitwy i odwołuje się do tak świętego znaku, jakim jest znak krzyża i tego wszystkiego, co poprzez znak krzyża zostało ofiarowane ludzkości, człowiekowi. Chciałem tu jeszcze raz przywołać to słowo, to zdanie, tę modlitwę celebransa, kiedy czyni znak krzyża na czole przyjmowanego do katechumenatu. Mówi celebrans: sam Chrystus znaczy cię znakiem swojego zwycięstwa. Jest to jakaś wiara Kościoła, z jednej strony zwyczajna, a z drugiej zawsze jakoś niezwyczajna, zawsze budząca zdumienie, że to aż tak, że sam Chrystus. Że człowiek czyni znak krzyża na czole, ale w istocie to Chrystus przekazuje człowiekowi, temu, który znak krzyża przyjmuje, przekazuje swoje zwycięstwo. Tak to jest ujęte. Chrystus znaczy cię znakiem swojego zwycięstwa. Przynosi ci dary, które wysłużył na krzyżu. I tu wyraża się w tym względzie wiara Kościoła. To taki temat i taki opis wstępny do dalszego rozważania. To dalsze rozważanie, które proponuję, dotyczy spojrzenia na czynienie znaku krzyża, jakie nam się jawi w Piśmie Świętym, albo nie tylko znaku krzyża, ale pewnego znaczenia człowieka na czole odciskania pieczęci. A ta pieczęć, jak się okazuje, szczególnie w naszej praktyce Kościoła, w sensie widzialnym, jest czyniona jako znak krzyża. Zacytujmy najpierw księgę proroka Ezechiela. A chwała Boga Izraelskiego uniosła się z nad cherubów, na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie, zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, Pan rzekł do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl znak taw na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi. Tu taki cytat z księgi Ezechiela, który później wpłynął na rozumienie znaczenia, naznaczenia kogoś na czole. Ten znak taw, czy tał, jest później interpretowany jako zapowiedź krzyża Chrystusowego i już w Starym Testamencie prorok otrzymuje takie zadanie: naznacz na czole tych ludzi, którzy nie są obojętni wobec zła, którzy biadają nad wszystkimi obrzydliwościami, którzy widzą zło i nie są obojętni. Naznacz ich, a to naznaczenie niewątpliwie jest obdarzeniem łaską. Inny tekst z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem na czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. I w innym miejscu Apokalipsy. A z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Potem ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I jeszcze w innym miejscu. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. Apokalipsa w bardzo wielu miejscach powraca do naznaczenia człowieka na czole. To naznaczenie człowieka na czole w tym opisie Apokalipsy pokazuje dwa aspekty. Jedno, że broni to naznaczenie człowieka na czole, broni przed szarańczą, przed złem, przed niebezpieczeństwem. Ten znak to pieczęć Boga na czole broni przed złem. I drugie, że właściwie pomiędzy tym pieczęcią a tymi miejscami, w których jest mowa, że na czole wypisane jest imię Boga, istnieje ten duchowy wewnętrzny związek, że opieczętowanie jest również wypisanym imienia Boga na czołach. Człowiek jest opieczętowany, ten Boży dar pieczęci, ten znak Boży chroni go przed złem i upodabnia go do Boga, oznacza przynależność do Boga, co bardzo mocno wyraża wiele tekstów biblijnych Nowego Testamentu. Święty Paweł pisze w liście do Koryntian: już nie należycie do samych siebie. Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Pieczęć jest tutaj znakiem tego, że człowiek już nie należy do siebie, należy do Boga. To samo w inny sposób wyraża imię. Jeżeli na mnie, na mojej czole jest wypisane imię Boga, to znaczy, że człowiek jest i podobny do Boga, i należy do Boga. To myślenie o pieczęci dotyczy również samego Chrystusa. To On mówi: troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Naznaczony Duchem Świętym i tą pieczęcią, tą mocą dokonał dzieła odkupienia. W tych słowach, które tutaj przywołałem o pieczęciu, o imieniu Boga na czole, nie ma wprost mowy o krzyżu. Ale całość biblijnego przekazu o tym, jak dokonało się dzieło zbawienia i w jaki sposób człowiek przynależy do Boga, w jaki sposób jest wyrwany z mocy zła, w jaki sposób jest chroniony przed złem, to całość tej nauki biblijnej pokazuje nam, że właściwie moc tej pieczęci to nie jest jakaś pieczęć nieokreślona. To jest pieczęć związana z dziełem odkupienia. To jest dar, który stamtąd pochodzi i tam ma swoje źródło, a więc może się ono wyrażać w znaku krzyża. I ten dar znaku krzyża przy tym opieczętowaniu jest szczególnie obecny. I tak to Kościół rozumie, gdy jest namaszczenie człowieka krzyżmem przy chrzcie, przy bierzmowaniu, przy święceniach prezbiteratu czy biskupa, to namaszczenie dokonuje się poprzez uczynienie znaku krzyża krzyżmem. I ten znak krzyża jakoś pomaga zrozumieć, że to obdarowanie człowieka, to przeniknięcie jego człowieczeństwa darami łaski, że ono się dzieje, ma swoje źródło w odkupieniu Jezusa Chrystusa. I to jest przypomnienie tej prawdy, bo ona ma swoje znaczenie w rozumieniu daru, bo na razie mówimy o tej sytuacji, kiedy my nie czynimy jeszcze znaku krzyża na sobie, tylko ktoś na nas czyni znak krzyża. To, co się dzieje, to się dzieje jako dar, który ktoś przynosi, ktoś posłany przez Boga, a szczególnie biskup i kapłan. W imieniu Boga naznaczają nas pieczęcią, naznaczają nas znakiem krzyża, obdarowują nas tym znakiem. I zanim właśnie my przejdziemy do tego myślenia, że my sami czynimy na sobie znak krzyża, to gdzieś dobrze jest uświadomić sobie i wracać do tego, że najpierw otrzymałem ten dar. Ktoś mnie naznaczył znakiem krzyża w imieniu Boga. W dalszej części tej refleksji wybrałem dosyć dużo tekstów, które pomagają zobaczyć działanie Boga poprzez krzyż. Że w krzyżu jest jakaś synteza, jakieś streszczenie tego wszystkiego, co Bóg ofiarował człowiekowi. I że nasze spotkanie z tajemnicą krzyża dokonuje się na bardzo różny sposób. Najbardziej chyba przeżywany i najtrudniejszy to jest doświadczenie krzyża w postaci osobistego cierpienia. Gdy mnie dotknie krzyż, gdy mnie boli, gdy człowiek jest upokorzony, gdy człowiek cierpi fizycznie, cierpi duchowo, cierpi z różnych powodów, a więc doświadcza w sobie krzyża, to jest taka przestrzeń, w której uczymy się odkrywać, że to naznaczenie krzyża, które przeżyliśmy wcześniej, że ono w nas trwa. Te codzienne krzyże, które nas dotykają, one są ogarnięte tym naznaczeniem. One są ogarnięte tą tajemnicą Chrystusowego krzyża. I one nas przenikają. I dlatego, jeżeli my jako chrześcijanie uczymy się naśladować Chrystusa w niesieniu krzyża i jednoczyć się z Chrystusem w Jego dźwiganiu krzyża, to nie jest jakiś tylko nasz wysiłek, że to my od siebie podejmujemy. Jest to raczej rozwinięcie daru, który już w nas jest. Już w nas jest Chrystusowy krzyż, Jego dzieło odkupienia. Natomiast w tych chwilach doświadczeń my staramy się jeszcze głębiej tę tajemnicę w sobie uobecnić i ją przeżyć. Pamiętamy słowa świętego Jana Pawła II z encykliki o Bożym Miłosierdziu. Krzyż stanowi najgłębsze pochylenie się bóstwa nad człowiekiem, nad tym, co człowiek, zwłaszcza w chwilach trudnych i bolesnych, nazywa swoim losem. Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka. Najgłębsze pochylenie się Boga nad człowiekiem. Kiedy nad nami pochylał się kapłan przy chrzcie, polewał wodą, a później znaczył znakiem krzyża, krzyżmem, byśmy nie przeżywali tego, że Bóg się nad nami pochyla. W bierzmowaniu być może przeżywaliśmy bardziej, że to jest pochylenie się Boga, takie, które jest obdarowaniem no, całą mocą dokonanego przez Chrystusa odkupienia. I to wszystko jest jakoś streszczone w tajemnicy krzyża. Ten krzyż uczyniony na nas, przeżywany przez nas, no, ma tutaj szczególne swoje znaczenie. Wśród takich tekstów, które pomagają nam rozumieć tajemnicę krzyża, to mamy całe biblioteki. Jest ich bardzo dużo. Ja tu wybrałem najpierw takie fragmenty z książeczki o naśladowaniu Chrystusa. Następnie takie kazanie świętego Teodora Studyty, który no, w prosty i przejmujący sposób mówi o krzyżu. Ten tekst znajduje się w liturgii godzin, w godzinie czytań, kto ten godzinę czyta, czytań przeżywa. Kolejny tekst to jest tekst świętego Jana Pawła II, jego homilia wygłoszona w katedrze na Wawelu przy krzyżu świętej Jadwigi. Wybrałem te teksty dosyć obszerne, nie po to, żeby je teraz w konferencji cytować w całości. One będą dostępne do refleksji indywidualnej z tekstu. Natomiast tutaj bym może zacytował te fragmenty z tego trzeciego zbioru z homilii świętego Jana Pawła II na Wawelu wygłoszonej, bo one jeszcze raz no, w sposób no, wyjątkowo piękny. Papież tyle razy się przy tym krzyżu świętej Jadwigi modlił i wtedy jest to jakieś jego prorockie słowo, tak jest odbierane o krzyżu świętej Jadwigi, w ogóle o krzyżu, wygłoszone na Wawelu, jedno z tych takich piękniejszych jego przemówień na temat krzyża. Pozwólcie więc, że fragment tego przemówienia teraz przytoczę. Ave Crux, bądź pozdrowiony krzyżu Chrystusa. Kiedy na górze w Galilei Pan mówił do apostołów, dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi, wówczas nasza myśl i serce zwraca się do krzyża. To w krzyżu jest Ci dana, o Chryste, wszelka władza. Taka władza, jakiej nikt inny nie ma w dziejach świata. To w krzyżu jest moc odkupienia człowieka, w imię której apostołowie słyszą: idźcie, nauczajcie wszystkie narody. To w krzyżu Chrystusa Bóg Trójjedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty stał się życiem dusz nieśmiertelnych, a początek tego życia stanowi chrzest. To w krzyżu, w tym po ludzku znaku hańby, stałeś się, o Chryste, pasterzem naszych dusz i Panem dziejów. Bądź pozdrowiony krzyżu Chrystusa. Bądź pozdrowiony krzyżu Wawelski, krzyżu Jadwigi. Tu, na tym miejscu, Jadwiga poznała, jaką władzę ma ukrzyżowany na niebie i na ziemi. Poznała wiarą, poznała sercem. Objawiła jej się tutaj miłość, która jest większa niż jakakolwiek ludzka miłość. Na krzyżu Chrystus oddał za nas swoje życie. Czy ty także, młoda królowo Polski, Andegawenko, nie powinnaś oddać życia za braci? Co ci mówi ten Chrystus z wysokości swojego wawelskiego krzyża? Przedziwna jest jego władza nad sercem człowieka. Skąd się bierze ta władza? Jaką ma moc on wyniszczony, skazany na swoją krzyżową agonię na tylu miejscach świata? Poprzez tę agonię, poprzez wyniszczenie, poprzez obraz skrajnej słabości, hańby i nędzy przejawia się moc. Jest to moc miłości aż do końca. Wiele skarbów kryje w sobie katedra wawelska. Dane mi było przez szereg lat być jej gospodarzem i pierwszym sługą. Wśród tych skarbów krzyż królowej Jadwigi pozostaje miejscem szczególnego świadectwa. Strzeżcie tego skarbu w sposób szczególny, tak jak strzegły go pokolenia. Bądź pozdrowiony krzyżu Chrystusa. Człowiek znajduje się, gdziekolwiek znajduje się Twój znak, Chrystus daje świadectwo swojej paschy, owego przejścia ze śmierci do życia. I daje świadectwo miłości, która jest mocą życia, miłości, która zwycięża śmierć. Bądź pozdrowiony krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz, w polach, przy drogach, na miejscach, gdzie ludzie cierpią i konają, na miejscach, gdzie pracują, kształcą się i tworzą. Na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny czy kobiety, chłopca czy dziewczyny. I w każdym ludzkim sercu, tak jak w sercu Jadwigi, Pani Wawerskiej. Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa, Ave Crux. To wybrane fragmenty z tej homilii. Myślę, że warto takie i inne fragmenty czasem sobie przypomnieć, żeby znak krzyża, który człowiek czyni, no, w tym prostym geście zawierał wiarę, że to aż tak. Zawierał wiarę, że ja chcę, aby ta moc krzyża, aby ten cud krzyża, aby ta potęga Chrystusa ukrzyżowanego, ta miłość, która się przez krzyż objawiła, żeby mnie ogarnęła. Także w takich drobnych gestach, jakie czynię poprzez znak krzyża. I właśnie teraz przechodzimy do tego czynienia znaku krzyża. Jak ten znak czynić? Jak czynić go, żeby nie był gestem tylko rytualnym, który no wprawdzie spełniam, ale nie umiem, czy nie dość nauczyłem, wprawdzie go szanuję, ale nie umiem zawrzeć w nim aż tyle treści, aż tyle świadomości, żeby się odwołać, żeby przywołać świadomie to wszystko, co Chrystus w tym krzyżu zawarł. Ja nie chcę czynić znaku krzyża no tak prawdziwie pięknie i z szacunkiem, ale trochę powierzchownie. Chcę, żeby to była potęga duchowa, żeby to był pocałunek miłości, żeby to było pochylenie się Boga nade mną, żebym ja przeżył to pochylenie. Jak to zrobić? Chcę najpierw przywołać takie świadectwa ze starożytności, jak czyni mi znak krzyża. Święty Hipolit Rzymski w tradycji apostolskiej z początku III wieku pisze: staraj się zawsze pobożnie znaczyć krzyżem swe czoło. Ten widomy i wypróbowany znak męki zabezpieczy cię przeciw diabłu, jeśli tylko czynić go będziesz nie dla pokazania się ludziom, lecz z wiarą, stosując go świadomie jako tarczę obronną. Gdy bowiem okazujesz zewnętrznym znakiem swe duchowe podobieństwo do Chrystusa, wróg, widząc moc płynącą z twego serca, ucieka. I to ucieka nie dlatego, że splunąłeś, lecz że owionął cię Duch Boży. To właśnie starał się wyobrazić Mojżesz, gdy krwią ofiarowanego baranka kropił próg i pomazywał odrzwia. Była to zapowiedź naszej obecnej wiary w doskonałego baranka. Robiąc znak krzyża na czole i oczach, odpychamy tego, który stara się nas zgubić. Tertulian, teologii apologeta, pisze tak. Czynimy znak krzyża na czole na każdym kroku, przy wychodzeniu i wchodzeniu, przy nakładaniu ubrania i obuwia, przy myciu, przy zapalaniu światła, przy pójściu na spoczynek, przy siedzeniu i przy każdej innej czynności. Może nas dziwić ta częstotliwość czynienia znaku krzyża, o której pisze Tertulian. Wtedy za jego czasu nie było widzialnych znaków krzyża. To był ciągle znak hańby, więc zewnętrznych wizerunków ukrzyżowanego nie robiono. Rozważano cierpienie Jezusa, teksty biblijne, ale czyniono znak krzyża. I to, jak widać, bardzo często znaczono siebie w jakimś głębokim chyba sensie. Oczywiście, na ile człowiek potrafi, czyniąc stale taki znak, czynić to zawsze no, z tą głęboką intencją, z jakąś świadomością, że w tym geście może się zawrzeć aż tyle duchowej mocy, duchowej treści. Natomiast dzisiaj katechizm Kościoła katolickiego uczy tak. Chrześcijanin rozpoczyna swój dzień, swoje modlitwy i działanie znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ochrzczony poświęca cały swój dzień chwale Bożej i prosi Zbawiciela o łaskę, która pozwala mu działać w Duchu Świętym jako dziecku Ojca. Znak krzyża umacnia nas w chwilach pokus i trudności. To tak ogólnie o tym, że czynienie znaku krzyża kiedykolwiek, przy różnych okazjach, że może w życiu człowieka znaczyć dużo. i że niedobrze by było, gdybyśmy ten święty znak czynili kiedykolwiek jakoś tak niedbale. Jeżeli teraz przejdziemy już bezpośrednio do liturgii godzin, to wprowadzenie do liturgii godzin uczy nas tak. Należy się przeżegnać, dotykając czoła, piersi, lewego i prawego ramienia, a na początku godziny przy słowach Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu i b rozpoczynając pieśni z Ewangelii, to znaczy pieśń Zachariasza, pieśń Maryi i pieśń Symeona. Znak krzyża czyni się na wargach przed wezwaniem przy słowach Panie otwórz wargi moje. Spełniamy te polecenia i czynimy znak krzyża, jak to już było wspomniane, wiele razy, ale zwróćmy uwagę, że w liturgii godzin czynimy go przy takich słowach. Najpierw Panie otwórz wargi moje, później Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, później niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, później błogosławiony Pan Bóg Izraela, wielbi dusza moja Pana, teraz o Panie pozwól odejść swemu słudze w pokoju. Tyle razy czynimy znak krzyża, ale ani raz w liturgii godzin nie łączymy znaku krzyża ze słowami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Za każdym razem znak krzyża towarzyszy innym słowom. I można powiedzieć, że przywołujemy to wszystko, co się mieści w treści znaku krzyża, przywołujemy do tej konkretnej czynności, którą w danej chwili wykonujemy. Najpierw jest to znak krzyża na rozpoczęcie, zarówno wtedy, kiedy przy Pani otwórz wargi moje czynimy go na ustach, mały krzyżyk, jak i wtedy, jak przy Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, czynimy duży znak krzyża na całym ciele. Ciekawie tu jest powiedziany tekst z katechizmu Kościoła katolickiego. Znak krzyża na początku celebracji wyciska pieczęć Chrystusa na tym, który ma do Niego należeć i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój krzyż. Można powiedzieć, że to zdanie jest streszczeniem tego wszystkiego, co mówiłem. Katechizm w sposób katechizmowy syntetycznie ujmuje to, że znak krzyża na początku celebracji. Główną celebracją jest Eucharystia. Tam czynimy ten znak krzyża, ale na początku celebracji liturgii godzin dokonuje się to samo misterium. Sam Chrystus, poprzez nasze działanie, On odciska pieczęć na nas, ofiarowuje nam ten dar, który jest darem przynależności do Niego, który jest darem obrony przed złem. Rozważaliśmy w poprzedniej konferencji te słowa: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Jaki ratunek? Jaka pomoc? Tutaj jakby jeszcze od innej strony przychodzi ta sama refleksja, że czynimy znak krzyża, żeby nas ratował przed nieprzyjacielem, a ten nieprzyjaciel zrobi wszystko, żeby nas rozproszyć. Zrobi wszystko, żebyśmy się dobrze nie modlili. Zrobi wszystko ten nieprzyjaciel, żeby nas odciągnąć sercem od Boga, żeby nasza myśl gdzieś błądziła. On naprawdę będzie to czynił. I znak krzyża, jeśli jest dobrze wykonany, prócz słowa, jeśli są świadomie wypowiadane, a poświęciliśmy tym słowom osobną konferencję na początku celebracji, to mamy już dwa elementy, które mają ogromną moc właściwego rozpoczęcia celebracji. Słowa właściwe i znak dobrze przeżyty przywołują duchową moc. Trzeba w to wierzyć. Dlatego jest taki ważny element, żeby to nie w biegu zaczynać, żeby przed rozpoczęciem mieć tę chwilę zatrzymania. Do tego wrócimy w kolejnej konferencji. Ale dzisiaj już o tym wspominam. Przejdźmy na koniec celebracji. Czynimy znak krzyża, kiedy kończymy i prosimy o błogosławieństwo. I to ta prośba o błogosławieństwo, żeby nas Bóg błogosławił, również łączymy ze znakiem krzyża. I znów ta sama moc Chrystusa przychodzi nam tutaj, przychodzi do nas, wpływa na nas, ale kiedy? Kiedyśmy skończyli celebrację. I czego tu potrzebujemy? Potrzebujemy łaski, żeby dar tego spotkania z Bogiem, dar celebracji liturgii godzin, żeby go, tak mówiąc, od pewnej strony przypieczętować, że zakończenie celebracji potrzebuje czegoś, co w rodzaju pieczęci, która zamknie i sprawi, że to wydarzenie, które się stało, że to wydarzenie bardziej na trwale zapisze się w naszym życiu. Końcowe błogosławieństwo to jest też wyproszenie tego, żeby znak krzyża, a dokładniej to, żeby Chrystus, który za nas cierpiał, umarł i zmartwychwstał, żeby ten Chrystus prowadził nas od celebracji do życia. Tak jest na końcu mszy i tak jest na końcu liturgii godzin. My przechodzimy z tego spotkania z Chrystusem, kończymy go, by przejść do życia codziennego. I w tym przejściu otrzymujemy znów dar, który nazywamy błogosławieństwem, ale błogosławieństwo łączymy z uczynieniem na sobie znaku krzyża. I znów przywołujemy tę moc Chrystusa potrzebną dla tej chwili. To jest inna chwila. To jest chwila, której nie zaczynamy, ale właśnie kończymy. I w ten sposób tajemnicą krzyża, miłością Chrystusa ukrzyżowanego, ogarniamy całość tego świętego czasu celebracji konkretnej godziny liturgicznej. Gdy chodzi o celebracje, które wykonujemy w czasie juczni nieszporów i komplety, czyli znak krzyża przy Benedictus Magnificat i Nunc Dimittis, Kościół mówi, żebyśmy wtedy uczynili znak krzyża. Po co? Dlaczego? Co tutaj wnosi ten znak krzyża przy Benedictus? Błogosławiony Pan Bóg Izraela. Wypowiadam te słowa i czynię znak krzyża. Jeden motyw to jest wyróżnienie tych modlitw, bo to są jedyne modlitwy wzięte z Ewangelii liturgii godzin. W liturgii godzin nie czytamy Ewangelii. Poza takim czymś jak Wigilia Czuwania, na przykład kto przeżywał Wigilię Czuwania przed jakąś uroczystością, to tam się czyta Ewangelię. Ale zwyczajnie w juczni, w nieszporach, w godzinach czytań nie ma Ewangelii. Jedyne teksty ewangeliczne to są te trzy. I przywołanie znaku krzyża to jest jakby przywołanie tego, że w tym fragmencie liturgii godzin wchodzimy w świat Ewangelii, w świat, ten centralny świat. Ten krzyż, który wtedy wykonujemy, pomaga nam wejść ze wszystkimi treściami. Psalmy są ze Starego Testamentu, hymny są z historii Kościoła, one powstawały później, a tu wchodzimy w środek Ewangelii. Te kantyki mają to do siebie, że tak jak wiele innych tekstów, streszczają w pewien sposób Ewangelię. Inaczej ranny śpiew Zachariasza, inaczej Magnifikat, jeszcze inaczej kantyk Symeona, ale one tak w pewien sposób streszczają Ewangelię. I poprzez ten znak krzyża jeszcze głębiej wchodzimy z tymi kantykami w Ewangelię. O tym będzie mowa, jak dojdziemy do kantyków więcej. Natomiast dzisiaj patrzymy na to z perspektywy krzyża. Drugi wymiar tego znaku krzyża przy kantykach, kiedy czynię znak krzyża błogosławiony Pan Bóg Izraela albo wielbi dusza moja Pana, to jest, gdy chodzi o moje przeżywanie, taka pomoc w głębszym zrozumieniu, że to, co jest w kantyku i właściwie szerzej to wszystko, co jest w psalmach, w całej liturgii godzin, że ostatecznie wyjaśnienie znajduje w krzyżu. Że bez krzyża ja tych kantyków nie zrozumiem, bez krzyża nie zrozumiem psalmów, bez krzyża nie zrozumiem tak głębi tej rzeczywistości, którą przeżywam. Że ta celebracja poprzez znak krzyża i tutaj ten tekst ewangeliczny, że on nas wprowadza w taki właśnie taki klimat głębszego przeżycia prawdy, że wszystko to jest odniesione do Chrystusa i wszystko to jest odniesione do Chrystusowego krzyża. Można w tym geście również wyrazić taką postawę osobistej wdzięczności, bo wyróżniamy te teksty również przez to, że wstajemy wtedy przy wspólnej celebracji, że częściej śpiewamy te kantyki z Nowego Testamentu, że w przyśpiewie dokonujemy inicjum, tutaj dodajemy dodatkowo znak krzyża, ale jak człowiek już czyni ten znak krzyża, no to wtedy może świadomie bardziej dziękować Bogu, prosić Go, żeby wszedł w ten, poprzez te teksty kantyków, poprzez całą liturgię godzin, żeby wszedł głębiej w to misterium krzyża. Jeżeli w środku czynię znak krzyża, przy tych kantykach, może to nie jest taki fizyczny środek, ale w czasie, no to w pewnym sensie wokół tego zbawczego wydarzenia, które się dokonało w krzyżu, dzieją się również te konkretne moje modlitwy. W związku z tym, że w liturgii godzin czynimy znak krzyża za każdym razem przy innych słowach, proponuję takie ćwiczenie prywatne, żeby w prywatnej pobożności przy jakiejś okazji uczynić znak krzyża ze słowami, które sam sobie wybiorę. Na przykład: Boże, spraw, żeby moc Twego krzyża mnie przeniknęła. Wypowiadam te słowa i czynię na sobie znak krzyża. Boże, dziękuję Ci za to, że przez tajemnicę krzyża dokonałeś mojego dzieła odkupienia. Wypowiadam słowa, ale łączę te słowa z krzyżem. Jeżeli w takich ćwiczeniach indywidualnych człowiek nabywa pewnej sprawności, że ten znak krzyża odgrywa większą rolę, bo w celebracji ja mu nie poświęcę dużo czasu. On będzie biegł szybko. Jeżeli poza celebracją nie poświęcę mu więcej czasu, to będzie mi trudniej się skupić na tym, żeby czyniąc w czasie liturgii godzin ten znak krzyża, no żeby to nie był tylko gest taki przepisany, ale żeby on miał w sobie dużo treści. Na zakończenie chciałem przywołać takie wydarzenie z życia świętej Bernadety Subiru, a dokładnie to jest takiego pana, który był niewierzący i obserwował te wydarzenia, które się dzieją przy objawieniach świętej Bernadety, przy tym studzience, przy odkrywaniu wody. Śmiał się z tego, wyśmiewał to, no ale w pewnym momencie otrzymał łaskę nawrócenia i wtedy przeżywał te modlitwy Bernadety i te inne wydarzenia, no oczywiście z innej perspektywy. Jeden z autorów książki o świętej Bernadecie pisze tak, że tenże człowiek po nawróceniu wypowiedział takie zdanie: jeżeli w niebie czyni się znak krzyża, to koniecznie tak jak Bernadeta. Nieraz myślałem o tych słowach, co to znaczy, jak to jest możliwe, żeby gest, który fizycznie wygląda tak samo, jak może w tym fizycznym geście być zawarta tak głęboka treść, taka mistyka, taka jakaś rzeczywistość niewidzialna, która przenika to, co widzialne, że ona zachwyca kogoś, kto jest z zewnątrz. Ja oczywiście nie chcę tego czynić dla pokazywania czegoś komuś. Natomiast no, można powiedzieć, że jeżeli Bernadeta czyniła znak krzyża, patrząc na Matkę Najświętszą i widząc Matkę Najświętszą, to widzenie niewątpliwie przyczyniało się do tego, że jej ręce też jakoś inaczej funkcjonowały. Potrafiły wyrazić więcej. Niech to doświadczenie z życia świętej Bernadety, a raczej tych ludzi, którzy się z nią spotkali, pomoże również nam, żebyśmy ten znak krzyża, który czynimy w liturgii godzin, przeżywali tak, abyśmy powiedzieli: jeżeli w niebie mamy czynić znak krzyża, to ja już teraz chcę tak czynić.